Aleksandra Mazur-Woroniecka, Piotr Tolko, witamy zatem w Kawiarence Politycznej. Bardzo ciekawe tematy, no i bardzo ciekawi goście. W studiu Polskiego Radia w Warszawie jest poseł Michał Jach. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam uprzejmie, Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. A w studiu Radia Szczecin Paweł Bartnik, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta. Witam, dzień dobry.
Dobry.
PSL reprezentować dziś będzie pan Andrzej Durka. Dzień dobry, witamy. Kukiz 15, pan Jakub Kozieł. Dzień dobry. A Nowoczesną Przemysław Słowik, witam panów bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, plan tego spotkania był nieco inny, ale nie po raz pierwszy życie pisze nam scenariusz swój osobny, zupełny. Bardzo ciekawe wydarzenia i ciekawe głosy pojawiły się podczas 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. I chciałbym, abyśmy od tego tematu wrócili. A zbiegło się to z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak mówią przedstawiciele polskich władz, celem nowelizacji ustawy o IPN-ie jest obrona dobrego imienia Polski i Polaków na świecie. Przepisy, które chcemy wprowadzić, mają jeden cel: pokazywać prawdę o straszliwych zbrodniach popełnianych na Polakach, Żydach i innych narodach, które były w XX wieku ofiarami okrutnych totalitaryzmów. Tak mówiła m.in. rzeczniczka rządu, pani Joanna Kopcińska. W ustępie pierwszym, tylko króciutko przypomnę, zapisano, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie będzie podlegał karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do 3 lat. Wiceminister Patryk Jaki napisał na Twitterze, że nowelizacja ustawy o IPN nie jest skierowana przeciwko Izraelowi. No a właśnie tu zmierzam już do clou. Nowelizację ustawy o IPN w czasie tych uroczystości wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz skrytykowała ambasador Izraela Anna Azari. Mówiła, że w Izraelu ta nowelizacja jest czy była traktowana jako możliwość kary za świadectwa ocalałych z zagłady. Izraelski rząd odrzuca tę nowelizację, tak mówiła pani ambasador. Zacznę od pana posła Michała Jacha, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan zareagował na te słowa pani ambasador Izraela? Dlatego, że mam wrażenie, że wśród przedstawicieli polskiego rządu jest, no, szukam odpowiedniego słowa, konsternacja, może tak, chyba to jest najlepsze słowo.
No, chyba to jest najwłaściwsze określenie, ponieważ znam panią ambasador Azari, miałem z nią okazję spotkać się osobiście 2 razy i wiem, że ona jest bardzo pozytywnie nastawiona do Polski. To też, no, słuchając jej wystąpienia, miałem takie wrażenie, że ona tylko przekazuje informacje, przekazuje stanowisko rządu Izraela. Myślę, że to wynika z jakiegoś przekłamania w tłumaczeniu albo w intencjach, no bo jedynym celem tej nowelizacji było to, ażeby zacząć zmieniać postrzeganie jako Polski, bo na Zachodzie, gdy się rozmawia z politykami, szczególnie tymi jakoś blisko związanymi z Izraelem czy z Żydami, to na słowo Polska oni reagują, no, tak jak na jakichś ludzi, którzy jeżeli nie zrealizowali, to w znacznej mierze przyczynili się do Holokaustu. To jest narracja różnych, nie wiem, nieprzychylnych Polsce środowisk i to dzieje się od wielu, wielu lat. To już od kilkudziesięciu lat po wojnie. Powoli to się zmieniało, aż doszło do tego, że niektórzy na Zachodzie nie uważają, że jest to wina tylko i wyłącznie, że to jest zbrodnia tylko i wyłącznie niemiecka, niemieckich nazistów. I taka decyzja, uważam, jest jak najbardziej słuszna. Na to czekaliśmy. Ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie i szybko zostanie wyjaśnione, ponieważ no, nie możemy podlegać, Polska nie może podlegać naciskom jakichś z państw innych, nawet bardzo zaprzyjaźnionych, jakim jest Izrael, tylko z tego powodu, że ktoś coś źle przetłumaczy lub nie rozumie intencji tej decyzji. Tym bardziej, że ta nowelizacja ani nie ogranicza, nie ogranicza badań, ani nie ogranicza publikacji. Mówi się o sztuce, która podejmuje ten straszny temat. Chcemy po prostu tylko chronić dobrego imienia Polski.
Jeszcze tylko dodam, pani ambasador mówiła, że Izrael też rozumie, kto budował Auschwitz i inne obozy. Wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy, ale na przykład też media przypominają wpis jednego z parlamentarzystów izraelskich na Twitterze, Jaira Lapida, który napisał coś takiego: były polskie obozy śmierci i żadne prawo tego nie zmienia. Więc nawet wśród w tym środowisku izraelskim państwa zaprzyjaźnionego, które wydaje się powinno mieć głęboką wiedzę na temat tego, kto budował obozy śmierci, no jest ta niewiedza.
No przecież nikt w Europie, jak rozmawiam z różnymi politykami, nawet którzy się bardzo historią interesują, jeżeli stwierdzam, że Polska była jedynym krajem, gdzie za najmniejszą pomoc Żydowi groziła jedna kara śmierci, to nie chcą wierzyć. No przecież Polska jako jedyny kraj nie miał państwa, rządu współkolaborującego z Niemcami. Wielu Polaków zginęło za pomoc Żydom. My nie oczekujemy wdzięczności, ale oczekujemy takiej rzetelnej, prawdziwej oceny i rząd polski bardzo słusznie wychodzi z taką nowelizacją. Będziemy to kontynuować na pewno, ale myślę, że wyjaśnimy te kwestie, zostaną wyjaśnione kwestie z rządem Izraela.
Panie pośle, jeśli pan pozwoli, kolejne opinie. Kolejne opinie w tej sprawie, zarówno jeśli chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie, jak i te słowa izraelskiej pani ambasador. Paweł Bartnik, Platforma Obywatelska. Jak pan reaguje na takie słowa? No jednocześnie króciutki komentarz poproszę do tych zapisów w nowej ustawie o IPN.
Że pewnie nie zastarczyłoby nam tej audycji, żeby rozmawiać o stosunkach polsko-żydowskich. Polska to...
No nie.
Polska to miejsce największej diaspory, może po Stanach Zjednoczonych, żydowskiej. I Żydzi traktują i traktowali Polskę jako swoją ojczyznę. Bo Izrael jest jakby państwem nowożytnym de facto, prawda? W związku z tym i takim dosyć świeżym, który dzisiaj niesie za sobą, oczywiście mówię o Izraelu, niesie za sobą odpowiedzialność za to wszystko, co się dzisiaj nazywa historią żydostwa, ale miejscem w Europie na pewno największym była Polska i Niemcy de facto, prawda? Tutaj była największa diaspora żydowska. Tutaj ta diaspora niestety została unicestwiona. Oczywiście przez Niemców, i to tam nie ulega żadnej wątpliwości, że większość tych obozów była na terenie niestety generalnej guberni, czyli terenów, które znalazły się pod okupacją niemiecką, i tam Niemcy dokonali Holokaustu, czyli zabili naród żydowski, co jest niebywałym zupełnie wydarzeniem w historii w ogóle ludzkości. Żydzi są szczególnie wrażliwi na swój temat, co jest zrozumiałe, jeżeli przeszli takie coś, jeżeli nie ma rodziny, w której nie zabito by Żydów, nie zabito by dziadków, wujków, mamy, taty i tak dalej, dzieci, całe rodziny, prawda? To jest tam szczególna wrażliwość. U nas oczywiście też jest wrażliwość, ona wynika także z różnych rzeczy złych, które się działy w okresie wojny w stosunku do narodu polskiego, ale także pewnie wynika to także z takiego polonocentryzmu i stąd nieraz przekraczamy Rubikon. Wprowadzanie tej zmiany, które w Polsce wydaje się zrozumiała, no przecież o co chodzi, tak? Bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby nie gdzieś tam ktoś nie popełniał błędu, na przykład w RPA i mówił polskie obozy.
Nie, znacznie bliżej, panie pośle, nawet w Niemczech.
No tak, ale to może być też nazwa geograficzna, prawda? My to od razu przyjmujemy, że to jest tak naprawdę nie żadna nazwa geograficzna, tylko nazwa własna i zaraz z tego budujemy jakiś tam przekaz, oczywiście antyniemiecki, prawda, w tym wydaje. Jeżeli się takie coś robi, to tak naprawdę po to jest dyplomacja. I prowadzi się przygotowanie dyplomatyczne, że taka ustawa zostanie wprowadzona. Nawet nie dlatego, że Izrael jest strasznie ważnym państwem. I nawet nie dlatego, że Żydzi są strasznie ważnymi obywatelami świata, z którymi się trzeba liczyć. Ale dlatego właśnie, że jesteśmy odpowiedzialni za historię Żydów w Polsce. To tutaj na terenie Polski jest Auschwitz, największy cmentarz Holokaustu. I to my mamy go strzec, jak źrenicy oka, żeby się nie zdarzało, nie zdarzyło się to nigdy na świecie.
To raz, ale też panie radny, przyzna pan, że powinniśmy tłumaczyć i tym, którzy nie pamiętają, nie wiedzą lub chcą zapomnieć, przypominać, kto stał za budową tych obozów na terenach polskich.
Jasne, że tak. No to cała edukacja powinna się odbywać i moim zdaniem się od wielu lat odbywa. My mamy problem z edukacją w Polsce z tym, prawda? Jak ostatnio się okazało. Nie?
To zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze Przemysław Słowik, Nowoczesna.
Tak. Ja myślę, że mam nadzieję, że doszło tu po prostu do jakiegoś nieporozumienia w całej tej sytuacji. Ustawa ustawą, ale tak jak było powiedziane, jest to ustawa, która ma dawać pewność, że będzie mówiona prawda i tylko prawda o tej tragicznej historii. Prawdą jest, że nie było polskich obozów i to zawsze trzeba podkreślać. To nie były polskie obozy śmierci. I mam nadzieję, że to jest po prostu taki mały problem dyplomatyczny do wyjaśnienia. Tutaj jak już pan Bartnik powiedział, Izrael jako państwo nowożytne opiera się na tej zagładzie. To jest ich element tożsamości. Trzeba mieć tego świadomość i raczej nad tym pracować, próbować to wytłumaczyć, niż tutaj zaogniać sytuację. I oczywiście edukować, przede wszystkim edukować.
Może pani ambasador chciała powiedzieć, że w Izraelu, tak jak w Polsce, doskonale wiemy, kto budował te obozy, a to, że często właśnie określane są one mianem polskie, no to dla nas również jest to skandalem. No tak.
Dokładnie.
Można ewentualnie czytać
tak,
te słowa.
Tak. Jednocześnie cały czas edukować i na tą edukację kłaść największy nacisk, bo karanie, i to w tym wypadku karanie, jakie wynika z tej ustawy, no myślę, że to będzie nieskuteczne przede wszystkim, tak? Bo nie wyobrażam sobie, jak mamy ukarać, jeśli ktoś, powiedzmy, na innym kontynencie zastosuje frazę
polskie obozy śmierci,
tak? To jak mamy taką osobę, instytucję, jakkolwiek to nastąpi, jak mamy to karać?
No ale jak to mówią, paragraf jest, więc w razie czego procedurę można wszcząć, bo wcześniej nawet nie mieliśmy do tego właściwie podstaw.
Ale jak widać, mamy już dosyć negatywny odzew. Niestety sytuacja, która się teraz wydarzyła w związku z wypowiedzią pani ambasador, no odbiła się dużym echem, choćby wystarczy spojrzeć na Twittera i na ilość hashtagów, gdzie Izraelczycy sami niestety zaczęli używać hashtagu o polskich obozach śmierci, więc warto tą sytuację wyjaśnić i nie eskalować tego problemu.
Andrzej Durka, PSL.
Jest to kluczem, myślę tutaj w tej wypowiedzi pani ambasador, jest słowo w czasie dawania świadectwa, bo olbrzymią ilość postępowań prowadzą sądy izraelskie w sprawie różnego rodzaju dawnych szkód, zbrodni, w tym także szkód wynikających z tego, o czym mówił pan Bartnik, że oni traktowali to miejsce jako swoją ojczyznę. Kilkaset lat przebywania tutaj, kilkaset lat walki o różne przywileje, które uzyskiwali przecież Żydzi od polskich królów, i zawsze te przywileje były podtrzymywane aż do ostatniego króla, a później i car, i cesarze też podtrzymywali te przywileje. Także oni się tu znakomicie czuli. My nie zawsze się dobrze czuliśmy w ich otoczeniu i to dawanie świadectw różnych potyka się o Polaków w wielu miejscach i to jest to dla nich oburzające, że my możemy na tej podstawie podjąć jakieś starania. Moim zdaniem ten zapis, on był konieczny, jakkolwiek również wątpię w skuteczność egzekucji tego. On był konieczny z naszego punktu widzenia i chyba z punktu widzenia takich historycznych racji. Inne jest myślenie historyczne Izraelczyków, którzy są zbiorem wszystkich diaspor praktycznie, szczególnie posocjalistycznych, bo stąd najwięcej wyjechało tam i tworzyło ten Izrael. Ja miałem okazję kilkakrotnie z panem Szewachem Weissem, w tym taką półtora godzinną rozmowę sam na sam, długą o historii, o Chopinie, Mickiewiczu, o wszystkim. Niezwykle oczytany intelektualnie przemyślane wszystkie kwestie związane z polską kulturą i z tym zderzeniem. On wychwalał nas, wychwalał swoje rodzinne sejny i jednak kończył to, tę całą rozmowę i każdą. I ilekroć się spotkaliśmy. No wszystko jest pięknie, tylko ten Holokaust. Czyli ich podejście do kwestii jest zupełnie inne i to, o czym wszyscy mówimy. Edukacja, edukacja, edukacja.
Jakub Kozioł, Kukiz 15. Proszę jeszcze o komentarz.
Moim zdaniem to, co się dzieje, czyli te komentarze odnośnie polskich obozów zagłady, które się pojawiają na całym świecie, pokazują, jak skuteczna jest polityka wybielania się Niemiec z historii. I taki zapis, jaki teraz został uchwalony w tej nowelizacji, moim zdaniem bardzo dobrze, że jest, że się pojawił, bo przynajmniej będzie można na jakiejś podstawie pociągać do odpowiedzialności.
Próbować przynajmniej
chociażby taką stację jak CDF, która w ogóle bez żadnych oporów nazywa te obozy polskimi. A tutaj w kwestii reakcji pani ambasador i w ogóle posłów Knesetu, no myślę, że to było nieporozumienie, czyli tutaj bym się przychylił do tego, co mówi pan poseł Jach, że oni nie do końca może zrozumieli, nie do końca zrozumieli tłumaczenie, plus wzięli zbyt do serca to, co jest zapisane w tej uchwale, w tej nowelizacji. I tutaj moim zdaniem trzeba bardzo delikatnie na pewno do tego podejść, spotkać się, porozmawiać, wyjaśnić, na czym polega ten zapis i dlaczego dla nas on jest istotny.
Pewnie w najbliższym czasie te kroki dyplomatyczne będą wykonane. Panowie, jeśli pozwolicie, to kolejny temat, ten chyba najbardziej gorący w ciągu ostatnich dni, tygodni. Jak czytam na portalu TVP Info, neonaziści nie trafią do aresztu, ponieważ jest zbyt niskie zagrożenie karą. Wobec neonazistów z Włodzisławia Śląskiego zostaną zastosowane tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny. Przypomnijmy, w ostatnich dniach ABW zatrzymała w sumie 5 osób w związku z neonazistowskimi incydentami na Śląsku. Gliwicka prokuratura okręgowa postawiła im zarzuty publicznego propagowania ustroju totalitarnego. Jeden z podejrzanych odpowie dodatkowo za nielegalne posiadanie broni. Dodam jeszcze, że w domach zatrzymanych znaleziono nazistowskie mundury, flagi, inne materiały propagandowe. Skonfiskowano też twarde dyski, pendrive'y, które będą sprawdzane pod względem treści zawierających propagowanie faszyzmu. Przypomnijmy, że to wszystkie działania, to śledztwo także jest wszczęte w związku z publikacją dziennikarską Superwizjera TVN. Dziennikarze mieli przeniknąć do środowiska polskich neonazistów. Nagrali m.in. obchody urodzin Adolfa Hitlera, w czasie których dokonywano, jak to mówią niektórzy, hajlowania, czyli oddawano cześć przywódcy III Rzeszy. No mi się, powiem szczerze, to nie mieści w głowie, jak można w związku z tym, o czym pamiętamy doskonale z historii, czcić kogoś takiego jak przywódcę III Rzeszy, no ale jednak takie rzeczy się zdarzają. Nie wiem, z czego to wynika, z ograniczenia umysłowego, czy też z braku dostatecznej wiedzy. Michał Jach na początek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, w dużym państwie mieszka nie 5, a pewnie dużo więcej idiotów, bo tego inaczej nazwać nie można, którzy chcą być oryginalni, bo wznoszenie hasła za Hitlera i Rzeczpospolitą, no to trzeba, no nie wiem, albo się urodzić na Księżycu, albo być skończonym debilem, bo inaczej nazwać tego nie można. No i bardzo się cieszę, że taka szybka reakcja rządu. Pan minister Brudziński przedstawił szczegółowe informacje w Sejmie, z którego jednoznacznie wynikało, że to jest margines marginesu kilku osób. Dla mnie skandaliczne jest to, że stacja mieniąca się Cała Prawda całą dobę nagrała ten materiał na wiosnę, bo to widać, że to jest, skoro urodziny Hitlera, no to przecież w kwietniu się urodził. Zresztą to widać, że to jest wiosna, czyli w ubiegłym roku, i przetrzymywali i puścili 5 dni przed przyjazdem, przed Davos, przed przyjazdem sekretarza stanu USA do Polski. No to jest kolejny, dla mnie o wiele bardziej, znaczy nie o wiele bardziej, ale równie oburzające jak zachowanie tych tych durni jest kwestia TVN-u, który trzymał to, czekając na odpowiedni moment. No,
to myśli pan, że ta kwestia również powinna zostać zbadana, bo też z takimi opiniami się spotkałem.
Ale panie redaktorze, dziennikarz ma prawo publikować pozyskane informacje wtedy, kiedy uważa za właściwe. No, ja sądzę, że większość polskich dziennikarzy chce dobrze dla Polski i publikuje takie sprawy. To wymagają natychmiastowej reakcji.
Od razu, natychmiast, tak? Mhm.
No, a tutaj trzyma się, więc to jest odpowiedzialność dziennikarza. Tutaj, no co tutaj? Jego prawo było, kiedy pozyskał informacje. Poza tym nikt nie wie, czy to on, ten, co opublikował, nagrał, czy pozyskał skądś indziej, chociaż superwizjon mówi, że to ich ludzie. Ja nie chcę w to wchodzić. Dla mnie takie zachowania to jest naprawdę... To są jednostki, a nie organizacje. I bardzo się cieszę na szybką reakcję, jednoznaczne wypowiedzi naszych najważniejszych polityków. I mam nadzieję, że w podobny sposób rząd będzie reagował również na tych, którzy gdzieś tam zbierają się i hołubią komunistyczne symbole, a takie przecież organizacje, nawet jest Komunistyczna Partia Polska, nie wiem, czy ona funkcjonuje, ale na pewno jest zarejestrowana. No to też przyczynek do tej samej jakby szuflady. Trzeba z tym walczyć, rząd walczy, propagowanie nazizmu, hitleryzmu, komunizmu, antysemityzmu. Walczy i walczymy z tym i pan minister Brudziński, który podał dane, widać, że tych przypadków jest mniej, chociaż występują jakieś tam pojedyncze.
Panowie w studiu, czy podobnie cieszycie się z tak szybkiej reakcji rządu? Paweł Bartnik?
Może zaczniemy od Marszu Niepodległości, co? I od tych wszystkich napisów, które tam w pewnym miejscu tego marszu były niesione przez, jak niektórzy twierdzą, garstkę, niektórzy twierdzą nie garstkę ludzi, którzy mówili o białej rasie, o tym, że tylko biały człowiek może rządzić, a reszta to jest robactwo. Wszystko, co prowadzi do nienawiści, zaczyna się od tego, że odczłowiecza się człowieka. Tak było w Rwandzie, tak było w Niemczech hitlerowskich, tak było w Bośni, kiedy muzułmanki gwałcone były odczłowieczane dla chrześcijan z Serbii, którzy mieli je gwałcić. I tolerowanie tego typu zachowań na tym marszu, ale także na stadionie Legii Warszawa, ale także w słowach Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o uciekinierach z Afryki,
Co mówił?
Robaki nam tu przywożą. To każdy z państwa, który się interesuje historią, to zna ten język. Mało tego, nie trzeba się historią interesować. Wystarczy współczesne gazety czytać. Odczłowieczenia człowieka.
Ale mamy tutaj reakcję.
Na tym to polega.
I o to pytam.
Polskie służby nic nie załatwiły. Przecież to załatwili dziennikarze. To dziennikarze dotarli do tego, co tam się działo. To dziennikarze dotarli nie tylko do tych wariatów, którzy tam biegali po tym lesie, ale dotarli też do tego festiwalu tam muzyki, prawda, który był zdecydowanie liczniejszy i który głosił ksenofobiczne, antysemickie hasła w tych piosenkach, w tych zachowaniach, w tych tatuażach, które ci młodzi i starzy ludzie mieli na sobie. I na końcu kończyło się to demonstracją. Dlatego ten reportaż musiał trwać kilka miesięcy.
No właśnie, jak pan tłumaczy,
bo kończyło
zwłoki,
się demonstracją, który główny bohater tego reportażu wiesza na szubienicach portrety. No
panie
nie
radny,
czy
ale
pan,
jeśli pan, jeśli ja,
zauważy,
mielibyśmy informacje na temat takich skandalicznych wydarzeń, no to przecież dlaczego czekać? Publikujemy je natychmiast, tak czy nie?
No nie wiem, pan jest dziennikarzem i rozumiem, że
no
pan,
ja bym tak zareagował.
Pan ma warsztat, że pan próbowałby dotrzeć do prawdy, prawda? Jak ona wygląda, czyli...
Raz, że sensacja, przepraszam, no dwa, że głupota i skandal, prawda?
No tak, ale Jan, jak dyskutujemy o tym, to jeszcze to można zgłębiać. Pan tutaj z Kukiza, z partii Kukiz mówił, że Niemcy mają własną politykę historyczną i tam częściowo się mogę z tym zgodzić. Ale w Niemczech chodzenie w mundurze hitlerowskim jest w ogóle kompletnie zakazane.
No, ale takie rzeczy się też nie zdarzają.
A to w Polsce w mundurze hitlerowskim można chodzić. Nie wiem, czy państwo to wiecie. No przecież te wszystkie pokazy, na przykład nawet u nas w Dobrej Szczecińskiej, czy tam w Kołbaskowie, prawda, że Waffen-SS tam się bije z Armią Radziecką, przecież można się ubrać normalnie w ubrania Waffen-SS i biegać po lesie.
Czyli jak Niemczech jest to kompletnie zakazane. Nie? Mhm. Przemysław Słowik, Nowoczesna.
Tak, szkoda, że pan poseł Jach nie odniósł się właśnie do tego faktu, że nie będzie aresztu dla zatrzymanych.
Proszę o założenie słuchawek, bo nie słyszycie, a pan poseł Jach tutaj próbował, czy tak powiem, interweniować. Dobrze. Tak, właśnie już po pierwszych słowach pana radnego Bartka.
A że nie odniósł się do kwestii tego zatrzymania, co jest według mnie skandaliczne. Oczywiście reakcja rządu była natychmiastowa prawie, że. Ale to tylko z racji tego, jak była skala oburzenia całego społeczeństwa, więc rząd musiał zareagować, bardzo dobrze zareagował. Szkoda, że brakuje tej konsekwencji. I o ile to jest margines, ci idioci, jak tu już mówimy, są marginesem i to nie jest jakakolwiek większość w naszym kraju, to nie zapominajmy o tym, że jest przyzwolenie na działania, które doprowadzają do przemocy, do upokorzenia innych osób, mniejszości. To się dzieje od paru lat. Mamy ONR, który jest legalnie działającym stowarzyszeniem, co nie powinno mieć według mnie również miejsca.
Powinien być zdelegalizowany, pana zdaniem?
Tak, według mnie powinien być zdelegalizowany za propagowanie faszyzmu w różnych sposobach. Według mnie powinien być zdelegalizowany. Zresztą tak, z tego co pamiętam, same jakby symbole ONR-u były zdelegalizowane jeszcze zanim PiS był u władzy, ale razem ze zmianą władzy zmieniono listę zakazanych symboli.
Panie Przemysławie, ale jak pan tłumaczy tę zwłokę? No bo kilka miesięcy upłynęło. Jak
ale
zwłoka,
to
sensacyjny
myślę,
materiał.
To nie ma co tłumaczyć. Myślę, że to kwestia rzetelności
dziennikarskiej. To nie jest element manipulacji jednak.
Ale naprawdę, my mówimy tutaj o manipulacji. Ja myślę, że to jest rzetelność dziennikarska, aby cały materiał doprowadzić do końca i przedstawić obraz możliwie jak najszerzej. Jeśli chcemy mówić o manipulacjach, to myślę, że warto przypomnieć dla pana posła, jak telewizja publiczna działała chociażby z nagraniami od Sowy, wypuszczając je przez rok czasu w odpowiednich momentach, kiedy było to wygodne dla władzy, więc to jest manipulacja i czekanie na odpowiedni moment, a tutaj nie, to jest według mnie po prostu rzetelna praca.
Panie Słowik, pan miesza, no to jest typowy przykład manipulacji.
Przez rok czasu było wypuszczane nagrania od Sowy.
Od Sowy, proszę pana, od informacje o tych rozmowach u Sowy, to były w mediach publicznych, zaczęły się pokazywać w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. O czym pan opowiada? Pan myli jakieś sprawy. Nie wiem, może pan powinien poczytać trochę.
Nie, panie profesorze, zapraszam do
sprawdzenia.
Czy pan
Słowik też mówi o przypominaniu, bo te nagrania wyciekły jednak w większości w jednym czasie.
No, nie do końca. One były później ujawniane po fragmentach. W zeszłym roku się to pojawiało.
Dobrze, ale zanim jeszcze poseł Jach, to jeszcze...
Ale chciałbym jeszcze tylko dokończyć. Pamiętajmy o tym, że chociaż jest to margines, to mimo wszystko jest jakieś na to ciche przyzwolenie i to się dzieje, że te osoby o skrajnych poglądach są coraz bliżej tej władzy. Mamy sytuację wcześniej, 10 lat temu, kiedy to Liga Polskich Rodzin była taką bramą wpuszczającą do Sejmu nacjonalistów. Teraz mamy chociażby Kukiz 15, który również, któremu zawdzięczamy to, że niestety tak radykalne osoby są no, nawet posłami w tym wypadku, tak?
To kolejne głosy, może jako pierwszy Andrzej Durka, PSL.
Znaczy jest bardziej historycznie rzecz biorąc, to tego rodzaju działania czy nastroje w społeczeństwie polskim zawsze były obecne w różnym natężeniu. Katalizacja nastąpiła PiS-owi. Było to potrzebne i w walce o władzę i gruntowaniu władzy na początku. Przypomnijmy sobie potężne, groźne marsze w Białymstoku księdza Międlara. Cała działalność, która powodowała, że tego typu nastroje nacjonalistyczne narastają. Działalność ONR-u wielce dyskusyjna, a tolerowana, a ba. Z dumą pokazywano to. Dzisiaj jest refleksja. Źle, że źle się stało, że się stało, tak jak się stało, ale to można było przewidzieć. Jak jest czajnik, to i dżin tam z tego wyjdzie. Ta puszka Pandory tu czy ówdzie, jeśli jest, to też się otwiera. I tutaj nastąpiło takie otwarcie. Reakcja władzy mi się podoba, bo musiała taka być. Tu nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast czy była to manipulacja medialna, bym skłonny był raczej zgodzić się z tym, o czym mówi pan Słowik, że to trzeba było dopracować, znaleźć, wskazać. Niefortunny jest rzeczywiście moment, czy tak się stało, czy to było manipulowane. To trudno mi to określić. Ale nie ulega wątpliwości, że dobrze, iż to się pokazało. Bo jest głębsza prawda o tej nacjonalistycznej Polsce.
Można powiedzieć też, że, o czym mówił pan poseł Jach, że rykoszetem oberwą, tak powiedzmy to kolokwialnie, ugrupowania ewentualnie, czy organizacje propagujące komunizm na przykład. No, więc tu spodziewamy rozwiązań, które będą szły jakby dwutorowo. Jakub Kozioł, Kukiz 15.
Według mnie reakcja rządu na to, co się wydarzyło, była adekwatna i bardzo dobra. Z tym, że troszkę dziwi mnie to, że w momencie, kiedy 5 osób kryje się gdzieś w krzakach, bawi się w neonazistów, nie wiadomo dlaczego, co ich do tego skłoniło, cała Polska, wszystkie stacje radiowe, wszystkie stacje telewizyjne o tym trąbią, a w momencie, kiedy stowarzyszenia czy nawet partie, które propagują komunizm, idą ulicami z sierpem i młotem na sztandarach, wtedy nie robimy nic.
Z falangą?
Z falangą, swoją drogą, tak. No to tutaj mówimy o ONR-ze, który też ma w swoich szeregach różne osoby. Ale jeśli już taka jest silna reakcja w stosunku do tych 5 osób, to pomyślmy też o tych osobach, które propagują komunizm. Czy tak jak teraz zgodnie z nową uchwałą, z nową ustawą, banderyzm. Jeszcze się odniosę do słów pana Pawła Bartnika o tym, że w Niemczech nie można chodzić w mundurze esesmańskim, ale w Niemczech jest kilkanaście tysięcy legalnie zarejestrowanych neonazistów. Ich tam ciągle przybywa. Statystyki niemieckie, które są dostępne online, które można sobie sprawdzić, pokazują, że te ruchy neonazistowskie w Niemczech, one wzrastają w siłę i nie mamy z tym problemu jakiegoś większego. W mediach się o tym nie mówi, a mówi się o naszych pięciu jakichś idiotach w lesie i stawia się Polskę w takim świetle, że to jest kraj nazistowski.
I grozi nam dyskusja na ten temat, paradoksalnie o nazizmie w Polsce, a nie w Niemczech. Według danych oficjalnych niemieckiego MSW, szanowni panowie, w 2016 roku w Niemczech miało miejsce 466 demonstracji neonazistowskich i 223 koncerty ich muzyki. To tak a propos tego właśnie.
Jeden był na Placu Grunwaldzkim, gdzie polscy i niemieccy neonaziści wystąpili, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, rok temu. I na zaproszenie polskich, szczecińskich neonazistów przyjechali tu niemieccy neonaziści, wysiedli z tramwajów na Placu Grunwaldzkim i rozwinęli transparenty niemieckie i polskie. Co jest kompletnym absurdem, bo jak ktoś jest nacjonalistą, bo ja rozumiem, że...
Właśnie tego nie rozumiem.
Prawda, polskim i się stoi z nacjonalistami niemieckimi, to w ogóle jest sprzeczne, no ale to rozumiem, to jest chyba brak logiki.
Tak,
no.
Rozmowa na inne spotkanie. Panie pośle, poseł Michał Jach jeszcze w kwestii, bo chciał się pan odnieść do słów i pana Bartnika, i pana Przemysława Słownika.
No to jest takie zarzucanie słuchaczy szczegółami, tak żeby namieszać w głowie, żeby powiedzieć, coś tu złego się dzieje. Ja oczywiście jestem zadowolony, że dziennikarze wyciągnęli tą sprawę, nawet jeżeli później wykorzystali to w sposób szkodliwy dla interesu Polski, bo funkcjonowanie takich grup jest skandaliczne w Polsce po tylu doświadczeniach faszyzmu i komunizmu. I dlatego cieszę się. Natomiast oskarżanie, takie jak pan radny Bartnik mówił, no jest to naprawdę, panie radny, pan jest osobą naprawdę posiadającą wiedzę, ma pan uznanie społeczne, a pan opowiada takie rzeczy. Każdy, kto choć raz rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, wie, że dla niego faszyzm, komunizm to są dwa systemy tak złe. Faszyzm jest jeszcze gorszy dla niego. Z tym walczy. Jeśli chodzi o antysemityzm, to pani właśnie ambasador powiedziała kiedyś mi, że chyba najwięcej dobrego dla relacji polsko-żydowskich to zrobił świętej pamięci profesor prezydent Lech Kaczyński. My wszelkie totalitaryzmy, wszelkie jakieś takie ksenofobie, z tym chcemy walczyć i walczymy. Oczywiście zdarzają się takie grupki, które gdzieś tam pokątnie funkcjonują. I oskarżanie od nas, Prawo i Sprawiedliwość, o funkcjonowanie. Proszę zapytać narodowców czy ONR, co oni myślą o Prawie i Sprawiedliwości. Dla nich to jest największy wróg, bo wiedzą, jak my doskonale rozumiemy ich szkodliwość. A to, że funkcjonują, no to... Też chciałem panu powiedzieć Słowikowi, że to nie jest kwestia rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko to sąd decyduje o tym, czy takie stowarzyszenie może funkcjonować, czy należy rozwiązać.
Ale co minister MSWiA wydał zalecenie o tym, aby policja ze swoich zakazanych symboli zniosła chociażby symbol falangi, prawda?
Panowie, w takim razie... Proszę bardzo.
Nie. Jeżeli organizacje jakieś działają niezgodnie z polskim prawem, to one są przez nasz rząd naprawdę kontrolowane i dążymy do likwidacji takich. Będziemy dążyć.
Jeszcze
do
jedno zdanie, Paweł Bartnik, to będzie już ostatni komentarz.
Ja nie powiedziałem, że pan Jarosław Kaczyński jest faszystą. Ja tylko powiedziałem, co mówił i to cała Polska słyszała na temat uchodźców z Afryki. Postawiłem tam kropkę. I nie...
W kontekście pan to dobrze umieścił.
Ale to jest jedno. I drugie, chciałem potwierdzić pana posła, że Lech Kaczyński był niewątpliwie człowiekiem, który budował bardzo dobre relacje Polski z Izraelem.
Tyle, panowie. Dziękuję. W takim razie na ten temat. Kolejna sprawa. Szef zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, sekretarz generalny tej partii, Stanisław Gawłowski, ma usłyszeć zarzuty, gdy do prokuratury wpłynie z Sejmu oświadczenie o uchyleniu mu immunitetu. Sam poseł zrzekł się go na początku tego tygodnia, który za nami. Prokuratura Krajowa zamierza postawić Gawłowskiemu 5 zarzutów. 3 dotyczą korupcji, 1 przekazanie informacji niejawnej dotyczącej tzw. afery melioracyjnej. Ostatni dotyczy plagiatu pracy doktorskiej posła Gawłowskiego. Dodam tylko, że do 61 wzrosła liczba podejrzanych o udział w tak zwanej aferze melioracyjnej. Prokuratura Krajowa postawiła właśnie zarzuty kolejnym osobom. Pytanie do pana posła Jacha. Kiedy Sejm ma się zająć tym tematem, tą sprawą? Kiedy ewentualne głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu?
No, panie redaktorze, to jest tak, że obecne przepisy, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora zezwala, że w danej kwestii, jeżeli w danej kwestii zarzutu poseł zrezygnuje z immunitetu, to wtedy prokuratura już może działać, bo poseł może zrzec się immunitetu w określonym zakresie na piśmie u marszałka. I pan przewodniczący Gawłowski taką zgodę wyraził i Sejm potwierdzenie tej zgody wysyła i to już jest podstawa do przedstawienia mu zarzutów i kontynuowania śledztwa.
Pani prokurator Aldona Lema mówi tak, Sejm musi podjąć uchwałę, która umożliwi zatrzymanie posła i zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. No, rozumiem, że te działania mogą zostać przeprowadzone bez zgody Sejmu, tak?
Do aresztowania musi być wyrażona zgoda. Pan poseł Gawłowski, pan przewodniczący, złożył immunitet w zakresie prowadzenia śledztwa i przedstawienia mu zarzutów. Rozumiem. Natomiast kwestia aresztowania czy innych konsekwencji, to musi być kolejny kolejne działania, czyli uchylenie immunitetu przez Izbę Sejmu.
Kiedy pan się spodziewa?
Ale ja nie wiem, czy takie... Ja nie słyszałem, że wniosek o wyrażenie zgody na aresztowanie, nie słyszałem, że został złożony w Sejmie.
Czekamy w takim razie za chwilę. Jeśli uda mi się znaleźć coś na ten temat, to jeszcze panów poinformuję. Paweł Bartnik, jak pan patrzy na całą tę sprawę?
Znaczy, po pierwsze, zdaje się, nie ma tego wniosku. Tam on się na jakimś momencie pojawił w Sejmie, potem go wycofano na wniosek marszałka Sejmu, że on był niekompletny, że źle przygotowany przez prokuraturę i ja rozumiem, że on nie dotarł, przynajmniej z tych informacji, które ja mam, ale widzę, że pan poseł ma podobne, że tak naprawdę dzisiaj nie ma tematu. Jak on się pojawi, no to będziemy pewnie go komentowali. Ja tylko
chciałem... sam krok, samo zrzeczenie się, jak pan ocenia? Posła Gawłowskiego, zrzeczenie się immunitetu?
Znaczy ja rozumiem, że pan poseł wziął adwokata, jak wiemy. Adwokat dzięki temu, że go ma, no to mógł zajrzeć te wszystkie dokumenty, które tam prokuratura przygotowała. I w tym momencie zrzekł się tego immunitetu, że może być prowadzone te wszystkie czynności procesowe przeciwko niemu, które prokuratura może prowadzić. I to jest dobry, znaczy poszedł w dobrym kierunku z całą tą sprawą. A to czym innym jest sytuacja, w której się dzisiaj znajduje każdy z nas, nie tylko poseł, jeżeli chodzi o praworządność. Bo jeżeli ten sam człowiek, który jest prokuratorem, jednocześnie mianuje sędziów, to i to dotyczy każdego obywatela w Polsce, nie tylko pana posła Gawłowskiego, to... sytuacja, a już w sporze politycznym, to już sytuacja szczególna, jest takich osób jak poseł Gawłowski, że można się znaleźć niestety w bardzo niekomfortowej sytuacji. Ja może dlatego, że mam dużo lat, ja zresztą już to kilka razy mówiłem w różnych audycjach. Ja pamiętam taką sytuację, pamiętam wiele takich sytuacji, ale jedną pamiętam szczególnie. 79 rok, członek Komitetu Obrony Robotników, wybitny humanista, Stanisław Barańczak, poeta, potem kandydat do Nagrody Nobla, oskarżony o to, że dał łapówkę w Poznaniu o to, żeby otrzymać mieszkanie przez władze komunistyczne. Na koniec końców wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, jest tam wybitnym profesorem. Niestety już nie żyje, no bo tam go niestety jakieś straszne choroby spotkały. Oczywiście żadnej łapówki nie dał za żadne mieszkanie w żadnym wieżowcu na nomen omen osiedlu kosmonautów, tak się to osiedle, pamiętam, jeszcze nazywało. Jeden z największych humanistów polskich drugiej połowy XX wieku. Tak był oskarżony. W związku z tym, że ja to wszystko pamiętam i inne tego typu, również ze Szczecina, tego typu oskarżenia, to ja podchodzę do tego z dużym spokojem i wrażliwością.
Przemysław Słowik, Nowoczesna.
No ja myślę, że warto podkreślić różnicę w działaniu po stronie PO i po stronie PiS, bo mamy sytuację, kiedy pan poseł Gawłowski faktycznie tego immunitetu się zrzekł i mamy sytuację z senatorem Kogutem, który na początku mówił o tym, że się zrzeknie, ale to nie nastąpiło. Co więcej, Senat nie pozwolił na zebranie immunitetu. Więc tu widzimy, i to jest w ogóle dobry przykład porównania tych sytuacji, bo przy wypadku pana posła Gawłowskiego mam sytuację, z tego na ile śledzę informacje na temat, mamy sytuację, gdzie wszystko się odbywa na bazie pomówień dwóch czy trzech osób. Wszystkie zarzuty są stawiane, a w przypadku senatora Koguta mamy do czynienia z nagraniami rozmów, z podsłuchami rozmów telefonicznych, gdzie są twarde dowody na jakąś prawdopodobnie winę, to już sąd powinien orzec. A w przypadku posła Gawłowskiego opieramy się tylko na jakichś insynuacjach i oszczercach innych osób, za co przede wszystkim nie powinno się trafiać do aresztu, bo każdy z nas może stanąć w takiej sytuacji, kiedy druga osoba go pomówi. Nie wydaje mi się, żeby to był dostatecznie silny powód na to, aby kogoś zamykać. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Widać, że to jakby intencje posła Gawłowskiego są na tą chwilę czyste. Sam zrzekł się immunitetu, jest gotów stanąć do walki bez zasłaniania się immunitetem. Co innego senator Kogut. No, to myślę, tak jak powiedział pan Bartnik wcześniej, skarygodne jest to, że w tej chwili prokurator generalny z jednej strony ma prokuraturę, a z drugiej będzie miał sędziów, których będzie wyznaczał. To jest niedopuszczalne, bo mamy wtedy naprawdę problem. Osoba, która stanie przed takim sądem, ma problem, bo staje i przeciwko sędziom, i przeciwko prokuratorowi. Nie ma tej niezależności.
Andrzej Durka.
Znaczy, cała sprawa Gawłowskiego to jest... Dobrze, że tak ją prowadzi, bo normalnie ją prowadzi. Zrzekł się tego immunitetu i poddaje się całej procedurze, która wynika z postępowania prokuratorskiego. Ale śmieszy mnie oczywiście to, na razie jest to słowo przeciwko słowu. Tutaj chyba, że są jakieś inne twarde dowody. Jeśli twardym dowodem ma być zegarek i inne świecidełko, tak jak Słowacki kiedyś mówił o nas, że cię łyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą. I tutaj pan Gawłowski, jeśli rzeczywiście brał zegarki, jeśli brał tę ognistą wodę jak Indianie, no to był głupi w tym momencie. No, po prostu dla mnie to niewyobrażalne.
Jeśli no, przypomnijmy, że zegarek wcześniej spowodował dymisję jednego z ministrów rządu.
I karierę na Ukrainie.
Tak.
Więc jest to symptomatyczne.
Polityka Platformy Obywatelskiej.
Tak? Jest to niedobrze, jeśli brał te zegarki, ale afera melioracyjna ma szerszy, bo to w kontekście tejże afery przecież to się odbywa. I jak to się wszystko zakończy? Ta ilość ludzi, którym przedstawiono zarzuty, jest porażająca. Nie wiem, czy to jest proces przeciwko grupie przestępczej, czy przeciwko instytucji, bo to tu już wątpliwości. I tym bardziej te wątpliwości mogą się pojawić właśnie w tym zestawieniu prokurator, sędzia mianowany przez tego samego ministra. Także Gawłowski może tutaj odegrać istotną rolę w jakimś poprzez takie postępowanie, jak to robi, w odkryciu pewnej prawdy, udowodnieniu, że coś się źle robi generalnie, jako mechanizm wymiaru sprawiedliwości.
I jeszcze jeden głos w tej sprawie, Jakub Kozioł, Kukiz 15.
Moim zdaniem oczywiście bardzo dobrze, że pan poseł Gawłowski złożył immunitet, ale z drugiej strony sama instytucja immunitetu w momencie, kiedy ktoś ma postawione zarzuty, tak jak senator Kogut chociażby, czy są jakieś podejrzenia co do tego, czy nie popełni jakiegoś przestępstwa, no moim zdaniem nie powinno czegoś takiego być. My wszyscy tutaj jak siedzimy, jeśli są wobec nas jakieś podejrzenia, no nie mamy możliwości zasłonięcia się immunitetem, tylko od razu jest wszczynane postępowanie, czy jeśli to jest coś poważnego, trafiamy do aresztu. W momencie, kiedy poseł coś zrobi, czy senator coś zrobi i są jakieś uzasadnione w stosunku do niego zarzuty, tak jak tutaj do pana Koguta, czy tak jak mówicie panowie, domniemania co do pana Gawłowskiego, to w tym momencie taki immunitet nie powinien funkcjonować, bo dlaczego akurat poseł czy senator ma być traktowany inaczej niż każdy inny polski obywatel?
Panowie, mamy jeszcze kilka panie minut
redaktorze,
czasu.
Ale panie redaktorze, ja muszę tutaj zweryfikować. Proszę ewidentne, no, ja nie mówię kłamstwa, bo
poseł
być może
Michał,
panowie nie wiedzą o pewnych rzeczach. Pan Słowik mówi, że że poseł Gawłowski zachował się honorowo. Senator Kogut zrzekł się, proszę pana, immunitetu natychmiast, gdy ta sprawa wypłynęła. W Senat głosował tylko zgodę na aresztowanie jego.
W takim razie
nie zgodzili się, co uważam za skandal i jestem oburzony postawą moich kolegów w Senacie. Tu pełna zgoda, że Senat powinien wyrazić zgodę. Natomiast poseł Gawłowski, bardzo dobrze, że w tej chwili zrzekł się immunitetu, ale po miesiącu atakowania prokuratora, manipulacji i tak dalej, że niesprawiedliwość się dzieje wielka, że go chcą, a tu chodzi o 600 milionów, proszę pana, 600 milionów, bo śledztwo obejmuje taką kwotę. I dobrze, że się zrzekł. Ja liczę na to, że nie będzie, że się sprawa wyjaśni, ale ta sprawa jeszcze wcale nie jest taka jasna i jakieś pomówienia. To nie są pomówienia, panie Andrzeju, bo to jest 600 milionów i sam pan wie, że ludzie jeszcze za czasów Platformy w wyniku tej afery byli aresztowani. I dziwne, że ta sprawa przycichła i nic się nie działo przez wiele lat. Ale teraz mam nadzieję, że będzie kontynuowana i zostanie wyjaśnione do końca ta afera melioracyjna w województwie naszym.
To jeszcze Paweł Bartnik, ale bardzo krótko proszę.
Bo pan poseł powiedział, że zarzut w stosunku do pana posła to jest 600 milionów, bo to jest nieprawda w ogóle. Bo to
nie, ja tak nie
zarzut,
powiedziałem.
Który
panie radny, ja tak nie powiedziałem.
Znany nam jest z mediów, tak? Bo tylko tym się możemy posługiwać.
Nie,
to
nie
są
powiedziałem.
Te świecidełka,
tak.
O których tutaj mówił przed chwilą mój kolega, oraz jakiś tam plagiat pracy doktorskiej, zdaje się, i jeszcze tam załatwienie miejsca pracy.
Ale to plagiat chyba do więzienia jeszcze nie poszedł.
Kończąc wątek,
panie radny. W związku z tym, to też proszę, posługując się tego typu argumentacją, też takich pomówień nie stosować. Jeszcze raz powiemy, powiedzmy sobie, trzech ludzi siedzących w więzieniu, i którym postawiono oskarżenie w wyniku afery melioracyjnej, która jest najprawdopodobniej faktem, ale to też sąd musi oczywiście orzec. Po długim siedzeniu w więzieniu albo w trakcie długiego siedzenia w więzieniu, już w momencie, kiedy są aresztowani za rządów Platformy Obywatelskiej, w momencie, kiedy rządzi PiS, zaczynają mówić, że to w ogóle pan poseł Gawłowski miał coś wspólnego z nimi. I czy to nie rodzi wątpliwości? Przynajmniej duże znaki zapytania.
Jedno krótkie pytanie na koniec do opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, która zwiera szyki w ramach koalicji samorządowej przed wyborami samorządowymi. Kto będzie kandydatem na prezydenta Szczecina? Paweł Bartnik swego czasu wskazywał Bartosza Arłukowicza, senator Grodzki, że tak powiem, najlepszego kandydata wskazywał Sławomira Nitrasa. I jedna krótka jeszcze rzecz, muszę to zacytować, podobno jest taka anegdota wśród członków szczecińskiej, zachodniopomorskiej Platformy. Dlaczego Platforma do tej pory nie przedstawiła kandydata na prezydenta Szczecina? Bo nikt nie chce, żeby o 6 nad ranem zapukano do jego mieszkania, żeby nie zapukali agenci CBA.
No to jeszcze tej anegdoty nie słyszałem, ale to sobie zapamiętam.
Króciutko, bo musimy kończyć. Króciutko, kto, panie radny? Grzegorz Napieralski, który też deklaruje, że chce?
Nie, no Grzegorz Napieralski na pewno nie. W związku z tym, że decyzja o tym, że Nowoczesna i Platforma idą razem do wyborów, to zanim to podamy, wymaga to rozmowy między nami tu także lokalnie.
Dobrze, to tyle.
I moim zdaniem za chwilę państwu to powiem.
Nowoczesna.
Co mogę powiedzieć? Jesteśmy w trakcie ustaleń, tak jak to powiedział pan Bartnik. Nie mamy konkretnych nazwisk na tę chwilę. Zobaczymy.
Spodziewałem się jakichś głębszych deklaracji. Bardzo dziękuję w takim razie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach w studiu w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta Paweł Bartnik. Dziękuję.
Do widzenia.
Andrzej Durka, PSL. Jakub Kozioł, Kukiz 15. Przemysław Słowik, Nowoczesna. Dziękuję. Bardzo dziękuję.